Poranny gość Radia Rodzina.
A z nami europoseł Anna Bryłka, Konfederacja. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
I zacznijmy jeszcze od wyborów na Węgrzech. Czy ten wynik to dla Konfederacji prawicowych także ugrupowań w Europie zimny prysznic?
No pani redaktor, wydaje mi się, że jednak po tych 16 latach rządów Viktora Orbana raczej wszyscy przewidywali, że tutaj te rządy Fideszu mogą się zakończyć. To jest pewnego rodzaju, powiedziałabym, nawet naturalny proces, że duża część społeczeństwa po prostu jest zmęczona tą samą partią. No i tutaj trzeba pamiętać, że Peter Madziar naprawdę prowadził bardzo, bardzo aktywną kampanię. Peter Madziar, czyli przyszły premier Węgier, no tak naprawdę wyrasta z Fideszu i tak naprawdę jest przedstawicielem również w jakimś stopniu oczywiście Fideszu i pewnie w dużej mierze będzie prowadził bardzo podobną politykę do obecnie prowadzonej polityki. Natomiast to nie były czynniki, które przesądzały w tym niedzielnym wyborze. Natomiast no, każdy wynik demokratycznych wyborów trzeba uszanować. Ja szanuję ten wynik Węgrów. Rozumiem ich pozycję i rozumiem też, że po 16 latach rządów Fideszu po prostu chcieli zmiany, a że ta zmiana raczej będzie niewielka, no to już jest sama decyzja Węgrów. Także no zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo na pewno to, co w polskiej debacie było bardzo, bardzo obecne, ale to również tej europejskiej, że od Petera Madziara oczekuje się bardzo innej polityki niż od Viktora Orbana, ale w zakresie chociażby polityki energetycznej, polityki dotyczącej mniejszości węgierskiej, polityki takiej zagranicznej, surowcowej, energetycznej. No ona będzie bardzo, bardzo podobna do tej polityki, którą prowadził Viktor Orban. I to nie będzie po prostu, zresztą sam Peter Madziar o tym mówi. Także, no i to, co jest ważne właśnie w kontekście chociażby tym kwestii rosyjskiej, która chyba była taka najbardziej istotna w tej całej debacie, no Peter Madziar nie zmieni, i on sam o tym mówi, on nie zmieni geografii. Oni będą dalej uzależnieni, Węgry będą dalej.
No właśnie, to się nie zmieni z dnia na dzień, prawda, pani poseł? Tylko moje pytanie, Dokładnie. Czy w obliczu tego sukcesu partii TISA, czy nie widzi pani jednak jakiegoś ryzyka marginalizacji waszej grupy w Parlamencie Europejskim?
Nie widzę żadnego zagrożenia z prostego powodu. To znaczy Węgrzy nie mieli wcale i nie mają wcale aż tak dużej delegacji w Parlamencie Europejskim w naszej grupie. Największą delegacją są przede wszystkim Francuzi z Frontu Narodowego, którzy wygrywają wybory w swoim kraju członkowskim i tak naprawdę z perspektywy europejskiej prawicy, no najważniejsze to są te wybory za rok, wybory we Francji, wybory prezydenckie. Mm-hmm. I kto będzie przyszłym liderem Francji, kogo wybiorą Francuzi, na kogo postawią Francuzi, to jest druga gospodarka Unii Europejskiej i to jest bardzo, bardzo, i to będą bardzo, bardzo ważne wybory, zresztą nie tylko te we Francji, bo to będą ważne wybory również w Polsce, w Hiszpanii. Owszem, my jesteśmy skoncentrowani. Też byłam na pewno, ja byłam trochę zaskoczona, że tak bardzo, tak dużo w polskiej debacie poświęcono tym wyborom na Węgrzech. No ale przecież najbliższą niedzielę odbywają się wybory w Bułgarii.
Zgadza się, to jest pytanie.
Też nas bardzo interesować, bo to jest kolejne państwo naszego regionu. Ja zawsze wychodzę z założenia, że my jako Polska powinniśmy współpracować z państwami naszego regionu, niezależnie od tego, jakie tam są i kto jest tam premierem, jakie tam są sprawowane rządy, dlatego że my pomimo różnych liderów w różnych państwach członkowskich mamy zbieżne interesy z tymi państwami i to niezależnie od barw politycznych. I mam tu na myśli przede wszystkim politykę klimatyczną, politykę dotyczącą ETS-2 i tak dalej, gdzie jest sprzeciw niezależnie od tego, jakie są barwy polityczne. I na tych płaszczyznach powinniśmy z państwami regionu Europy Środkowej szukać tej współpracy, a Polska po prostu powinna być liderem tego regionu i bardzo ubolewam nad tym, że Polska deprecjonuje właśnie swoją pozycję jako lidera tego naszego regionu, gdzie to z Polski powinny wychodzić te inicjatywy dotyczące czy zablokowania ETS-2, czy w ogóle blokowania innych elementów polityki klimatycznej.
Wspomniała pani poseł o wyborach w Bułgarii. Były prezydent tego kraju, Rumen Radev, nowy gracz to na scenie politycznej, być może według sondaży ma duże szanse na zwycięstwo. No właśnie pytanie, kto teraz będzie za Orbanem blokował ustawy? Myślała pani o tym?
Powiem pani redaktor,
bo jest tak, w Radzie Europejskiej wciąż zasiadają przywódcy, którzy jednak przyjmują pewną rolę hamulcowych i będą utrudniać osiąganie konsensusu. Pani pewnie słuchała Ursuli von der Leyen, która natychmiast po wyborczej porażce Orbana mówiła, że chciała zaproponować zmianę zasad głosowania, które miałyby ograniczyć ryzyko blokowania spraw w przyszłości. No i chce takiej większości głosów, zamiast pozwalać poszczególnym państwom na stosowanie tego weta. Więc kto zamiast Orbana teraz będzie wetował?
To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja tutaj mogę powiedzieć też z kuluarów, czy Parlamentu Europejskiego, czy Unii Europejskiej, często niektóre państwa członkowskie czekały na to weto Viktora Orbana i nie chciały się wychylać, nie chciały wychodzić przed szereg. Było wiadomo, że Viktor Orban przyjdzie, zawetuje i nie trzeba nic robić, więc będzie spokój. Natomiast tak, ta epoka się kończy i ta wypowiedź z poniedziałkowa von der Leyen mówiąca o tym, że w polityce zagranicznej należy przejść do głosowania kwalifikowaną większością, odejść od jednomyślności, powinna być bardzo niepokojąca, przede wszystkim dla państw naszego regionu. To nam ogranicza bardzo mocno pulę wpływania na sposób wpływania, czy w ogóle wpływanie na politykę zagraniczną. I z tego, co widzę, no polski rząd nie ma stanowiska w tej sprawie. To znaczy ja oczywiście Radosław Sikorski, wicepremier polskiego rządu, jest wielkim zwolennikiem zlikwidowania jednomyślności. To wielokrotnie padało w jego wypowiedziach dotyczących prowadzenia przez Polskę polityki zagranicznej, ale tak naprawdę premier Donald Tusk chyba do końca nigdy się w tej sprawie nie wypowiedział. A wydaje mi się, że jednak w tej koalicji rządzącej chyba nie ma przekonania co do tego, w naszej polskiej koalicji rządzącej, koalicji obywatelskiej, nie ma przekonania co do tego, że Polska powinna głosować za tym zlikwidowaniem jednomyślności w polityce zagranicznej, ale to pokazuje, że von der Leyen wykorzystuje okazję, która się pojawia, to znaczy wykorzystuje okazję zmiany rządów w państwie członkowskim, tylko po to, żeby tą procedurę chyba jak najszybciej przeprowadzić, no bo w przyszłym roku kolejne wybory po prostu mogą pokrzyżować te plany. Natomiast no, te wybory w Bułgarii będą wyjątkowo ciekawymi wyborami, dlatego że tam właściwie nie ma stabilnej rządu już od dłuższego od czasu. To jest też kraj, który od 1 stycznia wszedł do strefy euro. Tak naprawdę wydaje się, że bez zgody społeczeństwa jest tam dużo, dużo zamieszania i ta partia właśnie byłego prezydenta Rumena Radewa z tej postępowej Bułgarii no ma szansę zwyciężyć. A to jest partia, która no powiedziałabym ma dość... jakby to powiedzieć, no nie chcę powiedzieć przyjazny stosunek, tak, ale dość ambiwalentny stosunek wobec Rosji. Także zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast moim zdaniem Polacy bardzo, bardzo przywiązują dużą uwagę do tych wyborów na Węgrzech, a tu się może okazać, że po prostu będzie ta polityka będzie bardzo, bardzo podobna. I wiele się jeszcze tutaj w Europie na pewno w najbliższych latach wydarzy. A najważniejsze wybory to wybory we Francji.
Polacy, opinia publiczna przywiązuje także ogromną uwagę do tego, co stanie się z Marcinem Romanowskim i Zbigniewem Ziobro. Powinni oni wrócić do Polski?
Pani redaktor, ja powiem szczerze, nie rozumiem też za bardzo, dlaczego w ogóle i minister Romanowski, minister Ziobro szukali w ogóle jakiegoś tutaj zabezpieczenia czy swojej bezpiecznej przyszłości na Węgrzech. Owszem, no te wszystkie działania, które prowadzi polska prokuratura, czy te wszystkie zapowiedzi ze strony koalicji rządzącej, no dają taką wątpliwość co do tego, czy faktycznie minister Romanowski i minister Ziobro będą obiektem takiego niezależnego procesu. Natomiast moim zdaniem koalicji rządzącej zależy na tym, żeby gonić tego króliczka, a nie żeby w jakiejkolwiek sprawę czy Funduszu Sprawiedliwości rozwiązać czy nie rozwiązać, dlatego że to gonienie króliczka jest po prostu z powodu takiego PR-u politycznego, polaryzacji opinii publicznej lepsze niż przeprowadzenie procesu, przeprowadzenie postępowania i zakończenie tej sprawy, tak? Bo to po prostu tak wygląda. Ja zupełnie nie przywiązuję uwagi do tego, co się wydarzy, czy z ministrem Ziobro, czy z ministrem Romanowskim. Jest to dla mnie naprawdę sprawa wtórna. Uważam, że Polacy po prostu mają dużo więcej ważnych tematów, którymi w debacie publicznej powinny się zajmować media, ale też politycy, bo dużo łatwiej jest po prostu rozliczać poprzedni rząd, czy teraz opozycję, a po prostu wypychać z debaty publicznej te ważne tematy, czy dotyczące budżetu, czy dotyczące ochrony zdrowia, czy dotyczące edukacji i wielu, wielu innych obszarów, w których no, Polska jest w bardzo trudnej sytuacji.
To zaraz o tych tematach.
Kwestia finansowa.
Tak, widzieliśmy ostatnie rozliczenia ministra finansów. Ale zapytam jeszcze, kończąc ten wątek, jako prawniczka, czy ich sprawy są bardzo poważne? Co by im pani powiedziała, gdyby miała ich pani bronić? Rozumiem, one są i różne, ale co by im pani powiedziała?
Szczerze powiedziawszy, ja bym proponowała, żeby zostali w Polsce i normalnie uczestniczyli w procesie.
Mm-hmm.
No to... Tak, no dlatego, że tak uważam, tak, można mieć wątpliwość co do niezależności prokuratury, te wszystkie wypowiedzi i tak dalej, no ale są politycy, którzy zostali zatrzymani, sąd im nie przedłużył, mam na myśli posła Mateckiego, przecież to jest polityk, który został zatrzymany, któremu nie przedłużono tymczasowego aresztu, więc spodziewam się, że... No zresztą, żeby była jasność, przecież ani minister Ziobro, ani minister Romanowski, oni nie wyjechali na Węgry od razu po wyborach, oni byli. Zresztą minister Ziobro też się pojawił na tej komisji sejmowej, która się po prostu totalnie skompromitowała. Więc tak, ja bym doradzała w ten sposób.
No dobrze, to mamy pani doradztwo. A co by pani doradziła dzisiaj Konradowi Berkowiczowi, by rezygnował z takich prowokacji? Mam na myśli ostatnią sytuację w Sejmie, przerobiona flaga Izraela w dniu ich święta. Czy to nie jest tak, pani poseł, że osłabia to w jakiś sposób pozycję Polski, szkodzi naszym relacjom i wpisuje się w interesy Rosji, jak twierdzą niektórzy?
Ja akurat nie jestem zwolennikiem tego rodzaju happeningów.
No właśnie, nigdy panią nie widziałam, że pani występowała z jakąś flagą czy z gaśnicą.
Poseł Berkowicz po prostu zaprezentował pewnego rodzaju happening, który miał zwrócić uwagę na zbrodniczą politykę Izraela i chyba ten zamierzony przez siebie cel osiągnął. I to jest generalnie kwestia indywidualna, jeżeli polityk decyduje się na tego rodzaju aktywność i to wyborcy będą oceniać. Na pewno minister Berkowicz, moim zdaniem, to jego wystąpienie nie miało charakteru promocji nazizmu, więc tutaj...
No ale już teraz mamy, wie pani, już mamy złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z pokazaniem się przez posła i znieważeniem flagi państwa obcego i propagowanie faszyzmu, bo już taki wniosek został złożony.
No to niech to wyjaśni prokuratura. Natomiast wystąpienie posła Berkowicza, oczywiście ja się nie zgadzam z tego rodzaju happeningami i uważam, że też w innym stylu można o tym wszystkim mówić i to wszystko pokazywać. Pytanie, czy to się by przebiło do opinii publicznej.
Mamy 360 posłów, wydaje mi się, że nie, bo też myślałam o tym. To czy trzeba robić takie mroczne happeningi, by zaistnieć w Sejmie, pani poseł?
Wydaje się, że przykład chociażby posła Berkowicza pokazuje, że ten styl na pewno bardziej się przebija do opinii publicznej. No i chyba zwrócił uwagę tak na zbrodnie dokonywane przez Izrael.
I o dostosowanie zakazanych bomb fosforowych, pani poseł, bo to też zapominamy w mediach o tym, prawda? Wczoraj na antenie Radia Rodzina pani posłanka Paulina Matysiak, ja wiem, że macie zupełnie inne poglądy, jest dzisiaj posłanką niezrzeszoną, mówiła o tym, że to pokazało, w jaki sposób właśnie tą zbrodnię, że w strefie Gazy Izrael prowadzi ludobójczą politykę przy półprzymkniętych oczach świata. Tak mówiła o prowokacji.
Tak. To jest, niestety, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i my potępiamy, naprawdę bardzo mocno potępiamy te przykłady właśnie zbrodni wojennych, o tych bombach fosforowych, o których pani redaktor powiedziała, zbrodni przeciwko ludzkości i nie ma po prostu po stronie państw cywilizowanych, nie powinno mieć po stronie państw cywilizowanych zgody na tego rodzaju zbrodnie wojenne, bo to są zbrodnie wojenne, to jest pewnie też noszące już znamiona ludobójstwa i to nie ma znaczenia, czy to popełnia Izrael, czy Iran, czy jakiekolwiek inne państwo, po prostu to powinno mieć potępienie ze strony całego cywilizowanego świata. I to, co na czym nam powinno zależeć, to przede wszystkim uspokojenie tej wojny na Bliskim Wschodzie, zawieszenie broni, bo w żadnym dobrym kierunku to nie prowadzi.
Nie zamierzacie jako Konfederacja przeprosić za pana posła opinię publiczną?
Nie.
W żaden sposób.
Nie.
No dobrze.
To pan poseł zostanie rozliczony przez wyborców i pan poseł zostanie rozliczony też przez prokuraturę, jeśli zachodzą przesłanki do tego, że naruszył prawo. W mojej ocenie nie naruszył, no ale to jest też, niech prokuratora wyjaśni.
No i jeszcze jakaś kara finansowa ewentualnie, bo to też się...
Taka możliwość. Mhm.
Co z paktem migracyjnym w kontekście przyjęcia przez rząd hiszpański 500 tysięcy migrantów, pani poseł?
Dla naszych słuchaczy, rząd Hiszpanii zalegalizował pobyt nielegalnych imigrantów w liczbie 500 000. To jest olbrzymia liczba. Ja przypomnę, że w ramach paktu migracyjnego Hiszpania jest państwem beneficjentem, to znaczy państwem, który może oddać swoich imigrantów, który może korzystać ze wsparcia finansowego spośród państw, które zrzucają się, czyli są państwami wnoszącymi wkład w tą pulę solidarnościową. Mm-hmm. Natomiast to, co nas powinno najbardziej martwić, no to oznacza, że te osoby, które były dotychczas nielegalnymi imigrantami, stają się legalnymi imigrantami, mogą swobodnie podróżować po Unii Europejskiej, mogą swobodnie się przemieszczać. No i to pokazuje, że po prostu lewica w Europie prowadzi do, czy rządy lewicy w Europie doprowadzają do upadku strefy Schengen, no i kpią z bezpieczeństwa Europejczyków, no bo to jest po prostu lekką ręką, bez żadnych większych warunków, zalegalizowanie pobytu ludzi, którzy tutaj nielegalnie przebywają. I jeśli ktoś przebywa nielegalnie w Unii Europejskiej, w Polsce, w Hiszpanii, gdziekolwiek indziej, no powinien po prostu być deportowany, a nie powinien mieć legalizowany pobyt. Natomiast no my wiemy, jaki stoi zamysł za socjalistycznym, czy jaki stoi pomysł za tym socjalistycznym rządem w Hiszpanii. No to jest wypowiedź pani posła do Parlamentu Europejskiego, pani Montero, która jasno powiedziała, że celem jest podmiana populacji i szukanie nowych wyborców dla lewicy w Europie, w Hiszpanii, żeby ci ludzie po prostu zagłosowali w wyborach na lewicę. No i to, co nas chyba najbardziej powinno martwić, no takie sytuacje wysyłają zaproszenie do kolejnych milionów imigrantów spoza Europy.
Skąd to pani wie?
Tutaj przyjechać. Skąd to pani wiem? Mm-hmm. Bo każdy dostaje sygnał, że może tutaj przyjechać, może przebywać nielegalnie, a rząd Hiszpanii zalegalizuje ten pobyt.
No to mocne słowa, pani poseł. Jakaś reakcja ze strony Konfederacji będzie na to?
No pani redaktor, my możemy apelować, mówić, informować.
Ale to na nic się nie zda.
To na nic się nie zda, to jest prawda. Natomiast dobrze, żeby Polacy po prostu mieli świadomość, jak to wygląda w państwach Europy Zachodniej. Że można, ktoś, kto nielegalnie przekracza granice, ktoś, kto nielegalnie przebywa w państwie członkowskim Unii Europejskiej, może mieć po prostu zalegalizowany pobyt.
A jaką świadomość powinniśmy mieć, jeśli chodzi o umowę z Mercosur? Bo w ubiegłym miesiącu Komisja Europejska informowała, że ta umowa będzie obowiązywała na zasadzie tymczasowej, ale od 1 maja i...
Tak. No i wczoraj w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano już tę informację oficjalnie, to znaczy, że umowa tymczasowo będzie obowiązywać przed jej wejściem w życie, czyli od 1 maja 2026 roku, pomimo tego, że Parlament Europejski nie głosował nad tą częścią handlową. Ja mogę dla naszych słuchaczy przekazać informację, że my jako posłowie do Parlamentu Europejskiego byliśmy zapewniani w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, w listopadzie, że nie dojdzie do sytuacji, w której tymczasowe stosowanie będzie obowiązywało przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim. Okazuje się, że taka sytuacja ma właśnie teraz miejsce, to znaczy Parlament Europejski nie głosował, umowa tymczasowo wchodzi w życie. Mhm. To, co z tym powinni być chyba przyjęci najbardziej Polacy, no to jakość żywności, która będzie tutaj przyjeżdżała do Unii Europejskiej. Przykład słonecznika z Argentyny, który przypłynął do Bułgarii, dzisiaj tak często przez nas wspominanej. No proszę sobie wyobrazić, że wszystkie partie towaru, które dopłynęły, czyli ten cały słonecznik, który przypłynął do Bułgarii, każdy zawierał substancje toksyczne i nie nadaje się na cele konsumpcyjne, z jakim zamiarem był importowany. Importer składa tylko i wyłącznie oświadczenie, że nie przeznaczy tego na cele konsumpcyjne, tylko przeznaczy ten słonecznik na cele przemysłowe, albo wyeksportuje ten towar do krajów trzecich, gdzie nie ma tak bardzo restrykcyjnych norm dotyczących żywności. No więc my nie mamy gwarancji, co się dalej wydarzy z tym słonecznikiem z Ameryki Południowej. Natomiast no, kwestie wołowiny i kwestie wprowadzenia też na rynek tutaj wołowiny z hormonami wzrostu z Urugwaju, z Brazylii, z Argentyny. Okazuje się, że po prostu Brazylia wystawiała fałszywe świadectwa, fałszywe certyfikaty w zakresie produkcji tej żywności. Żona była bez stosowania właśnie hormonów wzrostu, okazało się, że ma hormony wzrostu. Więc to jest zagrożenie przede wszystkim dla konsumentów w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności oczywiście nieuczciwa konkurencja dla polskich rolników, dla europejskich rolników. Naprawdę, my nie jesteśmy w stanie konkurować z Ameryką Południową. Tam nie ma ani norm środowiskowych, tam nie ma żadnych norm dotyczących dobrostanu zwierząt. Tam nie ma polityki klimatycznej. tam nie ma rejestracji gospodarstw rolnych. Naprawdę nie ma szans w tak wysokich kosztach produkować Unia Europejska i konkurować jednocześnie z Ameryką Południową, otwierając ten rynek unijny na towary z krajów trzecich, bo to nie tylko Mercosur chodzi, to też chodzi o Ukrainę, chodzi o Stany Zjednoczone, Australię i wiele kolejnych umów handlowych, które są podpisywane przez Komisję Europejską. Więc naprawdę stoimy przed wyzwaniem i Unia Europejska, i Europa, i Polska, że w procesie tak prowadzonej polityki handlowej no, doprowadzi się do zlikwidowania bezpieczeństwa żywnościowego w Europie.
To jeszcze na koniec. Ma Pani pomysł, jak zabezpieczyć osoby inwestujące w kryptoaktywa? Debatuje się dzisiaj o tym w Sejmie, kolejne weto prezydenta, no i informacje dotyczące wpłat prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala na rzecz Fundacji Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera ostatnio wypłynęło. Oczywiście pan Przemysław Wipler z Konfederacji odpiera te zarzuty i kazał premierowi przeprosić za co nie przeprosił.
Tak.
Jak chronić te osoby?
Pani redaktor, no my przygotowaliśmy... Generalnie jest rozporządzenie MiCA, unijne rozporządzenie, które ma skutek bezpośredni, które obowiązuje w Unii Europejskiej, które w pewien sposób reguluje rynek kryptowalut. To, co zaproponował dwa razy rząd, jest jednak dużym przeregulowaniem. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, no my jako Konfederacja po prostu złożyliśmy własny projekt dotyczący uregulowania rynku kryptowalut. My nie jesteśmy przeciwnikami uregulowania tego rynku.
No tak wam zarzucają.
No, to zarzutów jest wokół... Pani redaktor, wobec Konfederacji zarzutów jest bardzo, bardzo, bardzo wiele, właściwie z każdej strony i w każdym temacie. Natomiast no, my przygotowaliśmy alternatywną propozycję, jesteśmy gotowi do tej debaty, jesteśmy gotowi do tej dyskusji, natomiast tym się już w szczegółach zajmują moi koledzy w Sejmie, w Parlamencie Krajowym, więc ja akurat nie siedzę w szczegółach tych wszystkich...
Ale my musimy to spełnić, pani poseł, mimo wszystko w normach Unii Europejskiej.
Ale rozporządzenie ma skutek bezpośredni, więc tak naprawdę nie potrzeba ustawy, żeby to prawo było stosowane w Polsce.
I tu stawiamy kropkę, pani poseł, musimy kończyć. Bardzo dziękuję, europoseł Anna Bryłka, Federacja. Wszystkiego dobrego. Dobrego
Dziękuję
dnia
bardzo.
Życzymy.
Również dobrego dnia.
Poranny gość Radia Rodzina.